Coś pozdrowienia od zboru zielonoświątkowego w Nowej Hucie. Serdecznie pozdrawiamy. Też bardzo cieszę się, że mogę dzisiaj być tutaj z wami. W sumie pierwszy raz. Dobrze być w Zgromadzeniu Świętym. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Słuchajcie, chcę podzielić się z wami świadectwem tego, co Bóg uczynił w moim życiu, co się stało, jak poznałem Boga i tego, co dzieje się teraz. Po tym już jak oddałem swoje życie Jezusowi. Również witam braci i siostry u góry. Słuchajcie, urodziłem się w Krakowie, w Nowej Hucie. Mieszkałem przez pierwsze lata swojego życia, można powiedzieć, że w cudzysłowie w dobrym domu. Moja mama była nauczycielem, babcia, prababcia. Połowa rodziny to muzycy. No i też ja wylądowałem w szkole muzycznej. Może nie było to do końca z mojej woli, ale takie było marzenie mamy, no i tak się stało. No ale że nie było łatwo, że tak to nazwę, to po jakimś czasie moje pragnienie grania odeszło i powiedziałem mamie, że to już koniec, że ja nie chcę już dalej kontynuować nauki na fortepianie, chcę iść do normalnej szkoły. Była to już 6. klasa podstawówki, już taki człowiek staje się dojrzały, żeby podejmować, znaczy może nie dojrzały jeszcze, ale żeby już samemu decydować i ja się sprzeciwstawiłem mamie. No i jak wylądowałem w normalnej szkole, był to pierwszy rocznik w ogóle gimnazjów, kiedy wprowadzono w Polsce ten system, pojawił się bunt w moim życiu. I tak się stało, że pewnego dnia poznałem jedną dziewczynę na jednym z osiedli, no i ona wywoływała duchy. No i tak się stało, że ja zacząłem robić to razem z nią. I gdy zobaczyłem, jak to funkcjonuje, zacząłem wywoływać duchy z każdą napotkaną osobą. Po prostu wprowadzałem w to innych ludzi, aby wywoływać ducha Hitlera. Od tamtej pory moje życie zaczęło się zmieniać. I to bardzo mocno. Chwilę po tym uzależniłem się papierosy, marihuana. Gdy miałem 13 lat, już byłem uzależniony od marihuany. Ponieważ rodzice zorientowali się, że nie jest fajnie, że zacząłem ćpać, przestali dawać mi pieniądze, musiałem zacząć kombinować sam pieniądze, więc zacząłem najpierw sprzedawać marihuanę. Przywoziłem z Śródmieścia, Krakowa, towar do Nowej Huty. Wśród tej młodzieży, nastolatków, już zacząłem sprzedawać. Że pieniędzy było mało, a ćpało się dużo, zacząłem też kraść i na ulicach, zdarzyło mi się włamać do mieszkania. Moje życie zaczęło się po prostu sypać. Gdy miałem 15 lat, uzależniłem się od amfetaminy. Ćpałem, można powiedzieć, cały czas. Może nie olbrzymiej ilości, ale cały czas byłem, że tak powiem, pod wpływem tego narkotyku. Jest to bardzo silny narkotyk, który działa mocno, nie śpi się po prostu dniami. I to wszystko było bardzo trudne, bo ja tak naprawdę w tym momencie już nie potrafiłem nad tym panować. Po prostu ćpałem, kradłem, raniłem ludzi, relacje w moim domu po prostu skończyły się. Rodzice nie wiedzieli, co ze mną robić. Jak ojciec próbował na mnie rękę podnieść, to też mu przeleciałem tasakiem koło głowy. Jakieś takie w ogóle rzeczy kosmiczne. Już rodzice nie mieli na mnie wpływu, to ja kontrolowałem ten dom. I słuchajcie, gdy miałem 17 lat, moja mama już nie wiedziała, co ze mną zrobić. I ja też wiedziałem, że ja potrzebuję pomocy, bo nie radziłem sobie z tym, co się działo w moim życiu tak wewnątrz. Też pamiętam, miałem takie sny żywe, że jestem w więzieniu po prostu i ja tam po prostu byłem. A gdy rano się budziłem, to dziękowałem, że ja się budzę w własnej sypialni, bo te sny były tak realne. Nie? I ja wiedziałem, że jak ktoś mi nie pomoże, to albo kogoś zabiję, albo ktoś mnie zabije, albo się przećpam. Bo sam też chodziłem z nożem po osiedlu. W Nowej Hucie jest to takie miejsce, gdzie po prostu każdy młody człowiek w tym środowisku chodzi z nożem. Przynajmniej w moich czasach, tam może te 15 lat temu, czy nawet więcej. I moja mama zaprowadziła mnie do człowieka, który zajmował się okultyzmem. Był to przyjaciel rodziny, który kiedyś pomógł mojej babci. No i tak trafiłem. Ja wierzyłem, że ten człowiek mi pomoże. No i przyszedłem tam z rodzicami, prawda? Ten człowiek zapytał mnie, abym podpisał się na kartce, prawda? Ja podpisałem się Łukasz Czarnota. On wziął takie urządzenie, wahadło radiestezyjne. Pomachał nad tym podpisem, patrzy na mnie i mówi do mnie: wszystkie twoje problemy związane są z tym, że za dawnych czasów wywoływałeś duchy, nie? A ja byłem już w szoku, wow, że jak ten gość może mi coś takiego powiedzieć, nie? To był starszy człowiek, około 70, można powiedzieć taki okultysta z powołania, taki, że on nie brał za to pieniędzy, to była jego pasja, prawda? I on mówi do mnie, że on może mi pomóc w tym, że on może wpłynąć na to, na te, on to nazwał energię osób nieżyjących, i teraz wiemy, że to są demony, prawda? Ale że on może odpędzić te duchy, nie? No i ja jak najbardziej przyszedłem po taką pomoc, więc otworzyłem się na to i on użył hipnozy, żeby wprowadzić mój umysł na inną częstotliwość. Umysł człowieka, tam naukowo jest udowodnione, że on tam działa w częstotliwościach od 1 do tam 37, 35, w zależności w jakim stanie jesteśmy, czy to w stanie snu, czy też tej medytacji, czy stanu świadomego, prawda? I on przez hipnozę wprowadził mnie w taki stan i na odległość, prawda, on był w swoim domu, ja wróciłem do swojego domu, zaczął oddziaływać na mnie, robiąc jakieś modły, jakieś rytuały. Powiem tak, ja zwariowałem wtedy. Zacząłem mówić jakieś kosmiczne rzeczy o końcu świata, prorocze rzeczy, w ogóle nie wiadomo z jakiego ducha. Miałem straszne problemy ze spaniem. Można powiedzieć, że przez 2 tygodnie prawie nie spałem. Zacząłem pić wodę litrami. Prawie w ogóle nie jadłem. To był koszmar. Ale z drugiej strony jakiś świat duchowy się przede mną jeszcze bardziej otworzył. Zacząłem widzieć demony. Miałem sytuację, że rozmawiałem z przyjacielem z osiedla, znajomymi, i nagle jemu się twarz zmieniała. Normalnie rozmawiam z nim, a jemu twarz się całkowicie zmienia w demona. Ja musiałem się odwracać, mówić, że nie masz prawa mnie straszyć i wracać z powrotem. Ja już miałem świadomość istnienia świata duchowego wtedy. W ogóle tak, żeby było śmiesznie, dodam, moja mama najpierw zaprowadziła mnie do okultysty, a jak nie wiedziała, jak sobie poradzić z tym, co się działo w domu, w tych 2 tygodniach, to zaprowadziła mnie do psychiatry. No i ja już też taki świadomy tego świata duchowego, prawda, poszedłem do tego psychiatry powiedzieć mu, że tutaj jest ten świat duchowy, że to są demony, że ja wiem o tym, że to na mnie działa i tak dalej, i że tutaj też w szpitalu macie takich ludzi, którzy też są pod wpływem demonów. No, to dostałem najmocniejszy psychotrop, jaki tam jest możliwy. Wrzucili mi go, że tak powiem, na siłę. Jak, że tak powiem, zjadłem ten lek, to spałem 24 godziny, obudziłem się i nie pamiętałem tydzień wstecz. Musieli mi ludzie przypominać, co się działo. Ale szybko spłukałem te tabletki w ubikacji i już nie kontynuowałem tego. W każdym razie, czemu skupiam się nad tym? Bo jest to pewien ważny moment w moim życiu. I kulminacyjnym momentem tych 2 tygodni, tego całego rytuału, który był odprawiany, było to, że ja po prostu leżałem w łóżku i ja już umierałem. Miałem taki ból głowy, jakby mi ktoś po prostu wiertarką głowę przewiercał. Ja nie wiedziałem, czy dożyję. Ja chciałem po prostu zasnąć, nie mogłem. Po prostu pękała mi głowa. Moja mama nie wiedziała, co robić, ja krzyczałem w domu. I ona zadzwoniła po kumpli z osiedla. Kumpli, którzy się mną opiekowali, kiedy moi rodzice pracowali w tym czasie, z którymi razem normalnie paliłem marihuanę, czy prawda, kradłem, chłopaki z osiedla. Oni, gdy przyszli i zobaczyli, co się dzieje, zaczęli po prostu się modlić. Normalnie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. I ja wtedy pierwszy raz dołączyłem do modlitwy. Ja zacząłem modlić się do Boga i prosić Go, aby zabrał ten ból. Krzyczałem do Pana i dosłownie podczas tej prośby Bóg zabrał ten ból. To się wydarzyło ponadnaturalnie. Ból opuścił moją głowę całkowicie. Ja mogłem zasnąć. Rano obudziłem się jak nowonarodzony człowiek. Po prostu wszystko wyglądało inaczej. I pierwsze, co zrobiłem, to poleciałem do tego człowieka, powiedzieć, żeby przestał robić ten rytuał cały, bo już nie trzeba, prawda? On powiedział jeszcze tak, żeby było śmiesznie, dodając, to już najwyższy czas, aby przestać, nie? No i tak się stało, że wylądowałem w kościele katolickim, spotkałem się z takim księdzem, chyba nawet biskupem, czy jakimś tam przełożonym i po prostu wyspowiadałem się tak twarzą w twarz, tak można powiedzieć, tak z rozmową dłuższą. Jeden przyjaciel z osiedla tak samo, pod wpływem tego wszystkiego, co widział, też poszedł na tą rozmowę. No i tak zacząłem szukać Boga, w kościele katolickim, ale jakoś nie znalazłem Boga i zaczęło mnie interesować, co to za moc była, która wpłynęła, że ja mogłem takie rzeczy widzieć, że ja mogłem zobaczyć ten świat duchowy, oczywiście w ciemnej stronie, ale od tej drugiej strony, prawda? I zacząłem interesować się okultyzmem. Taki jeszcze był krótki epizod, tak, żeby zobaczyć, jak Bóg działał już w moim życiu wtedy. Teraz z perspektywy czasu mogę jasno powiedzieć, że to był Bóg. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, ale ponieważ też gdzieś w tym wszystkim tańczyłem breakdance, przyszła pewna koleżanka z siedla obok, powiedziała, że potrzebuję aktora do przedstawień dla dzieci. Ja mówię, no nie jestem aktorem, ale w sensie, że tancerza też, nie? Że tam breakdance tańczy, okej. Okay. No i dostałem pracę jako aktor w przedstawieniach dla dzieci. Przez 3,5 roku jeździłem po całej Polsce i grałem sobie w bajkach dla dzieci. Nagle chłopak z osiedla po prostu gra z młodzieżą. Ale dlaczego o tym mówię? Bo miesiąc później zamknęli mojego przyjaciela, z którym razem handlowałem marihuaną i wtedy poleciała cała grupa zorganizowana i nikt nie powiedział o mnie, prawda, że kim ja jestem. Normalnie ten przyjaciel mówił mi, jak się spotkaliśmy, że puszczali mu rozmowy telefoniczne ze mną, pytali, kto to jest czarny i nikt nie powiedział po prostu. Ja wiem, że teraz wiem o tym, że po prostu Bóg ustrzegł mnie od więzienia, bo nie wiadomo, jakby to się potoczyło, gdybym faktycznie wylądował w kryminale. Nie? No. I tak przez te 3 lata jeździłem w tych przedstawieniach, zacząłem czytać różne książki o potęgi podświadomości, po jakieś różne okultystyczne książki. Zacząłem wprowadzać się w odmienne stany świadomości. Po 3 latach wróciłem do Krakowa, prawda, i zapisałem się do takiej szkoły nawet psychotroniki. Jest taka szkoła 3-letnia, w której uczyłem się od tarota, wchodzenia w odmienne stany, perswazji, manipulacji, hipnozy. Można o tym mówić bardzo dużo, bo to jest z tych dziedzin w tym wszystkim analiza osobowości z wyglądu. Potrafiłem czytać ludzi jak książki, patrząc na ich ubiór. To jest nawet dziedzina psychologii, to nawet, no, ale psychologia też często zakrawa się na okultyzm. I tak po prostu wzrastałem w takim pragnieniu szukania tej mocy działania, prawda? No, ale że moje życie, że tak powiem, nie układało się w Polsce za dobrze. Miałem tam jakieś lekkie długi, też tam były takie akcje osiedlowe, trzeba było chodzić z bronią, prawda? Miałem sytuację, że musiałem strzelać do ludzi z wiatrówki, jakieś takie no, smutne rzeczy, po prostu te takie akcje osiedlowe, chuligańskie, prawda? Można powiedzieć patologiczne. I po prostu stwierdziłem, że wyjadę za granicę i wyjechałem do Irlandii. No i gdy wyjechałem do Irlandii, tam zacząłem zarabiać dość duże pieniądze, szybko dostałem 2 prace, gdzie zarabiałem bardzo dużo, dodatkowo zacząłem dużo więcej palić marihuany, znowu zacząłem handlować. Potem był taki czas, że poznałem dziewczynę w innym mieście, w Dublinie, przeprowadziłem się do Dublina, tam zacząłem już po prostu palić kosmiczne ilości marihuany. Skończyło się tak, że handlowałem już większymi ilościami, zacząłem produkować marihuanę i relacja z dziewczyną też wyglądała fatalnie, praktycznie nie liczyłem się z nią, nie szanowałem jej. I już tak skracając, chcę przejść dalej. Był moment w moim życiu po prostu, w którym wszystko naraz się posypało. Nabawiłem się kontuzji kręgosłupa, bo również pracowałem ciężko fizycznie, gdzie też pracodawcy tam dość mocno wykorzystywali staw, w sensie wykorzystywali pracowników. Nabawiłem się problemów z dusznościami. Myślę, że to było na tle nerwowym. Lekarze stwierdzili jakiś atak paniki. Rozstałem się z dziewczyną po 3 latach i zacząłem uświadamiać sobie, że narkotyki i hazard to zrujnowało moje życie, że tylko zraniłem ludzi dookoła i po prostu to do mnie tak przyszło. Powiedziałem, że ja już nie chcę mieć z tym nic wspólnego, nie chcę tych narkotyków, nie chcę tego dotykać, już nigdy więcej marihuany, żadnego alkoholu i takich rzeczy. I był pewien moment, parę dni później, gdy moja dziewczyna wyprowadziła się z naszego apartamentu, można powiedzieć willi, mieszkałem w pięknym miejscu, naprawdę na bardzo bogatej dzielnicy w Dublinie i po prostu byłem już sam, zostałem sam w tym domu i w środku nocy zacząłem płakać do Jezusa. Ja zawsze wiedziałem, że On istnieje, prawda, że On jest Bóg, ale tak naprawdę wtedy dopiero, gdy miałem 25 lat, to było 4 lata temu, pierwszy raz zawołałem, płakałem w rozpaczy do Boga, przyjdź, pomóż mi, bo już nie wytrzymuję. Płakałem północy, zasnąłem, ale rano jak się obudziłem, to wszystko się zmieniło. Ja już od tamtej pory nie potrzebowałem alkoholu, hazardu, pornografii, marihuany. Mój język się przemienił. Ja nigdy nie siedziałem w więzieniu tak jak Piotrek, ale na przykład mówiłem tym językiem więzielnym. Bajera już, w sensie ten język więzienny jest na wolności normalnie. Większość moich znajomych, wspólników po prostu operowało tym językiem i ja takim językiem też mówiłem. Bardzo przeklinałem co drugie słowo. I ja w pewnym momencie zorientowałem się, że ja mówię ładnym językiem, że ja potrafię mówić. I to wszystko uczynił Bóg. Słuchajcie, jak Bóg zaczął to prowadzić, bo tak naprawdę do tego chcę przejść. Gdy zawołałem do Boga o pomoc, po prostu On zaczął się troszczyć o resztę. Tak się stało, że mój brat z Polski przyleciał na wymianę studencką z Erasmusa do Dublina i ja go wyrzuciłem z domu, ponieważ miałem krzaki, no w sensie hodowlę marihuany w domu i też handlowałem. Dużo ludzi przychodziło do mnie do domu i wychodziło. Obawiałem się, że może odwiedzić mnie policja, garda. I po prostu wyrzuciłem go z domu. W pewnym momencie, jak on już załatwił sobie pracę, powiedziałem, musisz się wynieść, nie ma już tutaj dla ciebie miejsca. I to też nie było takie fajne. Wiem, że myślę, że go to zraniło bardzo, bo mamy też relacje teraz i wiem, że to było trudne dla niego. Ale on wprowadził się do dziewczyny, która szukała, dała na ogłoszeniu, że szuka tylko dziewczyny do wynajmu, że nie chce dzielić mieszkania z facetem. Podkreśliła to. Ale on mimo wszystko do niej zadzwonił. I ona zgodziła się na te 2 miesiące z hakiem na niego po prostu, żeby on mógł zamieszkać z nią. No i tak się stało, że ja gdzieś wylądowałem w kościele katolickim, zacząłem czytać Słowo Boże, bo gdzieś tam dostałem od kogoś taką Biblię małą lata temu, która zawsze ze mną jeździła, ale nigdy jej nie czytałem. No i pewnie momencie odwiedziłem mojego brata po jakimś może niecałym miesiącu. No i tak się okazało, że ta dziewczyna, która wynajęła mu to mieszkanie, znalazła na nowo chrześcijanką z południowej Afryki. No i ona zaczęła mi głosić Ewangelię. No i ja jej powiedziałem, oczywiście słuchaj, bo ja przeżyłem coś takiego, też płakałem do Boga. No i ona zaprosiła mnie do kościoła, prawda? To był jakiś kościół zielonoświątkowy, pentakostal prawdopodobnie, denominacji, mały irlandzki kościół, można powiedzieć zgromadzenie 50 osób maksymalnie. Powiedziałem, pamiętam tylko tak, jeżeli to jakaś sekta, to od razu stamtąd zawinę. Bo dla mnie, poza kościołem katolickim, to nie było kościoła. Ja myślałem, że wszystko inne to jest sekta. W takim domu byłem wychowywany i tak to rozumiałem. No i słuchajcie, gdy przyszedłem do tego zboru i zaczęło się uwielbienie, ja zacząłem czytać te teksty po angielsku po prostu i śpiewać razem z braćmi. Duch Święty zaczął potężnie mnie dotykać. Ja po prostu płakałem, wyginało mnie w środku. Ja tego nie potrafię opisać, ale coś pękało i to tak w mocy. Po nabożeństwie podszedł do mnie pastor tego zboru i zapytał się, czy wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i że umarł za mnie i że jest naszym Zbawicielem. Mówię, tak, że zawsze w to wierzyłem. Nie? On mówi, że jeżeli chcesz, to możemy pomodlić się i możesz zawołać, aby On stał się Twoim Panem i Zbawicielem. Wziął do mu swoje życie i ja powiedziałem, że ja mam wrażenie, że to zrobiłem już, prawda, w tej nocy, ale jak najbardziej pomódlmy się, nie? I on na mnie nałożył ręce i kiedy modlił się o mnie, ja po prostu płakałem jak dziecko, tak? Czułem się jak ten marnotrawny syn wracający do domu ojca. Po prostu mnie wyginało. I słuchajcie, wtedy można powiedzieć, od tego czasu moja przygoda z Bogiem się zaczęła. Był moment taki, że jeszcze wyjechałem na chwilę do Anglii z Irlandii. Zawsze moim marzeniem było mieć dobrą pracę, prawda, być menadżerem, bo kombinowałem zawsze pieniądze na lewo i prawo, a też ciężko pracowałem. Starałem się o menadżerską pozycję. No i tak się stało, że mój przyjaciel załatwił mi pracę jako menadżer restauracji w Londynie. Dodatkowo też tam gdzieś robiliśmy muzykę rap. To był przyjaciel, z którym razem, że tak powiem, tworzyliśmy taką muzykę. No to też była możliwość, żeby coś nagrać. Tam było parę tekstów napisanych, sprzęt kupiony. No i pojechałem do Londynu. Ale tam potężnie Bóg zaczął dotykać się mojego serca. Zobaczyłem ten świat, to miejsce, też tą pracę i po prostu w pewnym momencie, po 2 tygodniach, maksymalnie 3, zacząłem wołać do Boga: Panie Boże, ja nie chcę mieć nic wspólnego z tą kulturą hip-hop już. I tak samo nie chcę robić żadnej kariery zawodowej, nie chcę być menadżerem, ja chcę Tobie służyć resztę swojego życia. I słuchajcie, z dnia na dzień spakowałem się, miałem tylko taki drogi telewizor za 2000 euro, sprzedałem go za 800, żeby mieć jakieś pieniądze na powrót, bo po prostu nie miałem oszczędności jakiejś specjalnie, wydawałem olbrzymie pieniądze na bieżąco i wróciłem do Irlandii. z dnia na dzień. Chwała Bogu, drugiego dnia dostałem pracę na pół etat, na ćwierć etatu, można powiedzieć, w sklepie elektronicznym w centrum Dublina. Ale dzięki temu mogłem się utrzymać przez kolejne 2 lata, żeby żyć i mieć dużo czasu na służbę i działanie. Ale co chcę powiedzieć, to kiedy w moim życiu pojawiła się radykalna decyzja wtedy, że ja już nie chcę swojego życia, że ja już nie chcę swoich planów i marzeń, że ja chcę Twojej woli, Panie, ja chcę Tobie służyć, wtedy Bóg to bardzo pobłogosławił. Ja, gdy wróciłem, 2 tygodnie po tym, spotkaliśmy się po prostu, ja nocowałem u takich sióstr w salonie, bo nie miałem w ogóle gdzie się ostać i zatrzymać. I gdy się modliliśmy, ja się modliłem o chrzest i napełnienie Duchem Świętym, bo zapragnąłem tego po prostu. Czytałem o tym w Słowie Bożym, widziałem różnych braci, prawda, w których Duch Święty posługuje się tak czy tak. I ja tego zapragnąłem. I modliliśmy się w tej intencji i podczas modlitwy ja miałem potężne widzenie, w którym widziałem Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ja tam stałem pod tym krzyżem. Ja nie mogę powiedzieć, że widziałem twarz, czy te osoby, które tam były, bo tam były osoby. Ale ja po prostu tam byłem. To było tak potężne przeżycie. W pewnym momencie Pan Jezus umarł, został przekuty i ja stanąłem na wprost wielkiej światłości. Po prostu stałem, a światłość stała na wprost mnie i tak jakby normalnie mnie odpychało. To było coś tak potężnego, że ciężko to było unieść w zamkniętych oczach tak naprawdę. I wtedy Pan Bóg, Pan Jezus wziął moje ręce i takie duchowe, prawda, i powiedział: ja jestem z Tobą. I to było takim bardzo słyszalnym głosem, takim po prostu, tego się nie da opisać. Mimo iż widziałem demony w swoim życiu, różnych też doświadczałem zjawisk paranormalnych, o których można by mówić, nie chcę tu wchodzić za dużo w szczegóły, jeżeli chodzi o to, to jednak to spotkanie z Bogiem, to przeżycie, coś zrobiło potężnego w moim sercu. Ja później otworzyłem na chwilkę oczy, tylko zobaczyłem, siostry się modlą, oczy zamknąłem znowu i zobaczyłem Golgotę, miejsce, gdzie Pan Jezus był ukrzyżowany, tylko że tam już było czarne niebo i dookoła było pełno ludzi, tam byli ludzie, którzy widzieli to wszystko, ale co mi Bóg pokazał wtedy, to było takie zrozumienie, że tam była pustka w tych ludziach, że oni zrozumieli, kogo tak naprawdę zabili wtedy. Wtedy uświadomili sobie, że oni zabili Mesjasza. Nie? I to było bardzo potężne, naprawdę. Ciężko to opisać po prostu, co się działo w moim sercu wtedy. I potem tak, 2 tygodnie później, bo tak szybko zaczęły się pewne rzeczy dziać, nie? Ogólnie poznawałem różnych braci, różne siostry, prawda? Widziałem też niektórzy modlą się językami. Powiem szczerze, podchodziłem do tego bardzo sceptycznie. Widziałem, jak ludzie prorokują i bardziej do tego mnie gdzieś ściągnęło. I wręcz nie chciałem w żaden sposób modlić się językami. Ale pewnego wtorku czy środy na takim tygodniowym spotkaniu w jednym afrykańskim kościele w Dublinie wielbiłem Pana, po prostu dziękowałem za to wszystko, co się dzieje i w takim zachwycie, w takiej radości powiedziałem: Panie, ja pragnę wielbić Ciebie językami. Ja nie wiem, czemu ja to w ogóle powiedziałem, bo ja tego nie chciałem. I w tym samym momencie zacząłem modlić się obcymi językami, których w ogóle nie rozumiałem przez ileś tam czasu, palu na kolana i coś się tutaj we mnie znowu wydarzyło. Duch Święty zaczął uwalniać się, po prostu zaczął się manifestować w moim życiu. Coś wspaniałego po prostu. Jak ja wróciłem do domu, tylko czekałem, aż te siostry pójdą do swoich pokoi, aby mógł kontynuować modlitwę na językach. I teraz wiem, jak ważne jest to, aby też modlić się na językach, aby budować swego ducha. Prawda? Jeżeli jesteśmy w zgromadzeniu, amen. Jeżeli nie ma kogoś, kto wykłada, nie mamy się modlić na językach. Ale jest to ważne w naszym życiu duchowym, prawda, aby budować swojego ducha. I ja to widzę, prawda, w tej mojej krótkiej drodze z Panem, bo nawróciłem się 4 lata temu tak naprawdę. Mniej więcej równe, 2-3 miesiące. Ale chcę przyjść jeszcze dalej, wiecie, bo od tamtej pory tak naprawdę Bóg bardzo włożył moje serce, aby dzielić się tym z ludźmi, co się przydarzyło. Ja tego nie potrafiłem, prawda, zatrzymać dla siebie i tak już skracając, zaczęliśmy wychodzić na ulicę po prostu i głosić Ewangelię w Dublinie. W prostocie. Zaczęliśmy z takim bratem robić kanapki dla bezdomnych, wychodzić po prostu, głosić Ewangelię, głosić, że przybliżyło się Królestwo Boże. Nie, że przyjść do nas, czy przyjść tam. Po prostu musisz się upamiętać, nawrócić przyjacielu. Musisz narodzić się na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. I zaczęły temu nam towarzyszyć znaki, cuda. Bóg zaczął przyznawać się do tego, co robimy. Ludzie zaczęli się nawracać. Po prostu Bóg dawał widzieć nam owoce tego. Widzieliśmy, jak demony manifestują się, krzyczą, wyłażą na ulicach. Widzieliśmy, jak Bóg uzdrawia poprzez 10-sekundową modlitwę. I ja nie chcę mówić, żeby skupiać się nad tymi rzeczami, bo my mamy iść głosić Ewangelię w posłuszeństwie Słowu Bożemu, w posłuszeństwie Panu Jezusowi, głosić dobrą nowinę, to, co On uczynił dla nas na krzyżu i nie skupiać się nad tymi znakami za mocno, ale też te znaki mają nam towarzyszyć. I gdy czytamy Ewangelię Marka, prawda, na końcu jest fragment, który on bardzo mocno pracuje w sercu cały czas, bo tam jest pokazane posłuszeństwo uczniów Panu Jezusowi, prawda? On powiedział, idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. Mówił o znakach, prawda? Tam mówił jeszcze o chrzcie, prawda? Mówił o znakach, jakie będą temu towarzyszyć, prawda? A później ostatni werset jest napisane, że oni poszli i głosili, a Bóg potwierdza swoje słowo znakami i cudami. Wiecie, bo ja widzę, że my często zastanawiam się, ojej, czemu to nie wychodzi, czemu tutaj to się nie udało, może tu ktoś nie został uzdrowiony, a tu może powinien wyjść demon, bo widzimy, że ten człowiek jest zdemonizowany, nic się nie manifestuje. Ale ja wiem po prostu z tego mojego krótkiego doświadczenia, że kiedy my skupiamy się na posłuszeństwie, na służbie, prawda, głoszenia Ewangelii, to Bóg potwierdza te znaki, potwierdza to znakami. I to też jest wspaniałe widzieć, prawda, jak człowiek jest dotykany przez Ducha Świętego na ulicy, płacze. Wiem sytuacje takie, słuchajcie, że Duch Święty mówi, podejdź do tej osoby i powiedz mu o mnie. Ja mówię mu, do you know that Jesus loves you? Czy wiesz, że Jezus cię kocha? A on, i co jest grane, czuję to w całym ciele, nie? To jest Duch Święty. Ten człowiek od razu wyznawał mi grzechy. Od razu mówił, mam z tym problem. Modliłem się o niego. Słuchajcie, jaki cud następnego dnia. Duch Święty pokazał mi jasno, włóż Nowy Testament po angielsku do plecaka. Poszedłem odebrać taki głośnik. I tak się stało, że w środku Dublina spotkałem tego człowieka. To jest szansa od jeden jak do nie wiem ile tysięcy. I on patrzy na mnie i od razu mnie przytulił. Ja mówię, już wiem, dlaczego włożyłem Nowy Testament do plecaka. Czytaj. Szukaj Boga. Bóg będzie cię mówił przez Słowo. I często, kiedy wychodzimy na ulicę, w różne miejsca, nie widzimy od razu owoców. Ale nie możemy też tym się zrażać, prawda? Kiedy już prowadzimy kogoś, kiedy jest uczniostwo, to widzimy, prawda, jak ludzie zrastają, prawda, jest tutaj niemowlę, prawda, w Chrystusie, później staje się młodzieńcem, prawda, i widzimy wzrost, chwała Bogu, owoce. Ale często, kiedy wychodzimy na ulicę, tych owoców możemy nie widzieć. Ale nie możemy się tym w żaden sposób zrażać i zniechęcać. Paweł mówi do Tymoteusza, czyń dzieło ewangelisty. Po prostu rób swoje, nie? Nie patrz na to, co ludzie będą mówić, jak będą reagować. Wiecie, często ludzie reagują fatalnie. A co, nie można ktoś splunąć w twarz? Naprawdę, tak jak Piotr tutaj mówił, żyjemy w kraju, który jest olbrzymie błogosławieństwo Boże, że ludzie mogą wchodzić do więzień, Bóg otworzy teraz możliwość też wchodzę do więzienia. To jest takie błogosławieństwo, że mamy takie możliwości, że do szkół jest zgłoszona Ewangelia, że możemy wychodzić na ulicę z mikrofonem, czy nawet bez i głosić Ewangelię. To jest naprawdę olbrzymie błogosławieństwo Boże. Ja wam powiem, że mnie to naprawdę zachęca. Bóg bardzo mocno włożył Polskę w moje serce. Dziękuję Bogu, że tutaj wróciłem, bo wróciłem już prawie półtorej roku temu. Ale widzę wielką potrzebę Ewangelii tutaj. Jak wszędzie na świecie, ale naprawdę trzeba wychodzić. Trzeba wyjść z tej skorupy po prostu naszej i głosić dobrą nowinę. Bo tak naprawdę, wiecie, Pan Jezus Chrystus przyjdzie jak złodziej w nocy. Prawda? I czy chcielibyśmy, żeby faktycznie zaskoczył tych wszystkich ludzi? Wiecie, ja chcę przejść jeszcze kawałek dalej, bo są rzeczy, które naprawdę dotykają mojego serca i Pan Jezus powiedział takie zdanie. Ja to często mówię, przeżywam ten werset bardzo mocno, ale też mam bardzo mocne przekonanie, żeby teraz się tym też podzielić tutaj. I w Ewangelii Jana w 4 rozdziale jest napisane, kiedy przeczytam. No, akurat było otwarte. A nie otwierałem. Znaczy nie chciałem otworzyć na tej stronie. A może dlatego, że tutaj brat Piotr czytał z rozdziału wcześniejszego. To jest 4 rozdział Ewangelii Jana. Od 31 wersetu przeczytamy. Do 34. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz. Ale on rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus Chrystus porównał pełnienie woli do pokarmu, do jedzenia. Gdy człowiek nie je, prawda, prędzej czy później umrze. Wiadomo, Bóg może dać łaskę, 40 dni może pościć, czy nawet więcej. Alleluja. Ale prędzej czy później człowiek umrze. I tak samo jest z nami w tym świecie duchowym, prawda? Kiedy narodziliśmy się na nowo do Królestwa Bożego, zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia, kiedy nie będziemy pełnić woli Ojca, nie będziemy mieć pokarmu prawdziwego. Po prostu nie będziemy. Słowo Boże mówi, abyśmy byli wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, prawda? Chwała Bogu, że możemy słuchać Słowa Bożego, że mamy dostęp do Słowa Bożego, że nas nie biją za to, że w każdym polskim domu jest Biblia. Czy prawie europejskim domu, można powiedzieć, bo żyjemy na takim kontynencie. Ale czy staniemy się wykonawcami Słowa, to jest naprawdę nasza decyzja i po prostu decyzja. I teraz co jest wolą Bożą, prawda? Jest napisane, że czystą, nieskalaną pobożnością przez Panem jest nieść pomoc sierotom i wdowom i nie być splamionym przez świat. Amen. Świat robi wszystko, aby nas splamić z lewej i z prawej strony. Są różne hobby, pasje, które często nie są na chwałę Bożą. Ktoś powie: a przecież co w tym takiego złego, że gram sobie w koszykówkę. Jakby no to nic, no, ale jest napisane, że trening dla ciała mało daje. To nie znaczy, że nic nie daje, ale mało daje. Ja nie mówię, prawda, żebyśmy pewnych rzeczy nie robili, bo sam wczoraj tutaj na jednym spotkaniu zagrałem w piłkę. Wyjątkowo od wielu lat, ale zagrałem. Ale pytanie, gdzie jest nasze serce? I to, czy nasze szaty będą splamione tym światem, to też jest nasza decyzja, jakie życie prowadzimy. Kolejną rzeczą, która jest Bożą wolą i jest jasno opisana w Słowie Bożym, jest głoszenie Ewangelii i czynienie uczniami. Dlatego nie potrzebujemy proroka, nie potrzebuje to żaden prorok przyjechać, żeby powiedzieć: ciebie wybiera Pan na to, abyś szedł i zwiastował Ewangelię. Pan wybrał ewangelistów, prawda, apostołów, proroków, nauczycieli, pasterzy po to, napisane jest w kolejnym wersecie Efezjan, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Czyli nie po to, żeby oni pełnili pełną funkcję, prawda, stricte, ale żeby przygotować innych do tych rzeczy. I tu nie ma wątpliwości w tym, że wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii. To nie znaczy, że od razu każdy ma stać na rogu ulic. Mamy swoje prace, mamy różne miejsca, w których, prawda, Bóg nas postawił. To, że jesteś w takim miejscu pracy, to nie jest przypadek, przyjacielu. Bóg chce tam cię używać. Bóg chce, abyś tam był światłem, abyś tam był postawiony na świecie, a nie pod stołem. To jest Boża wola. I czynienie uczniami. I do czego chcę wrócić? Do tego, że kiedy jesteśmy w tym miejscu, że głosimy Ewangelię, czynimy uczniami, żyjemy pobożne życie, żyjemy z Panem, to karmimy się prawdziwym pokarmem. Bóg chce, abyśmy karmili się prawdziwym pokarmem. Popatrzcie, kiedy naradzamy się na nowo, jest napisane w Piotra, że musimy zapragnąć niesfałszowanego mleka, prawda, aby wzrastać. Jest niemowlę, prawda, nosi się go na rękach, prawda, starsi się opiekują nim, prawda, dają mu mleko. Ważne, aby w sercu zapragnął zdrowej nauki, bo tego też jest wiele. W sensie niebiblijnej nauki w Kościele. Szatan wkrada się jak tylko może z nauką przeróżną. Ale taki człowiek na początku nie ma rozeznania, prawda? Dlatego potrzebuje opiekunów w jakiś sposób. Ale on później wzrasta, prawda? I teraz wyobraźmy sobie, że w takim świecie, prawda, mamy 7-letnie dziecko i dalej mu dajemy mleko, tylko. Nie wyciągamy go na ulicę, nie zachęcamy go do działania, nie motywujemy go do służby, prawda? No to w jaki może się zatruć. Jeżeli dziecko przez 20-30 lat będzie jeść mleko, to jak ono będzie wyglądać? Wyobrażacie sobie człowieka, który pije mleko przez 10 lat tylko? Bożą wolą jest, abyśmy jedli prawdziwy pokarm. Ja wiem, że ta część Słowa Bożego bardzo mnie dotyka, bo ja tym żyję bardzo mocno, ale teraz tak naprawdę podczas dzielenia się świadectwem Pan jeszcze bardziej przekonał mnie, że mam się tutaj tym podzielić. I Bóg będzie się do tego przyznawał. Potężnie. Kiedy w naszym sercu rodzi się pragnienie służby, działania, wychodzenia do ludzi, w jakikolwiek sposób, to Pan nas we wszystko wprowadzi. To namaszczenie, które jest w każdym z was, wprowadzi was, nie inny człowiek. Pan daje nauczycieli, ewangelistów, aby jakąś pewną opiekę spełniali, ale to i tak to namaszczenie, które jest w tobie, Duch Święty musi cię wprowadzić w prawdę. Bez tego możemy pięknie tu mówić zdrową naukę. Słowo, że będzie pracować. Ale potrzeba w tym twojego serca i posłuszeństwa, i chęci posłuszeństwa Słowu Bożemu, Panu Jezusowi Chrystusowi. Dotyka mnie bardzo ta kwestia. Wiecie, dzisiaj tak rozmawiałem z Piotkiem rano, bo wróciłem do Polski 1,5 roku temu mniej więcej i zanim wróciłem, to jeden taki brat, przyjaciel z Pińczowa, który prowadzi tam zbór, mieli konferencję i takie spotkanie było, gdzie były jakieś statystyki po prostu ewangelicznie wierzących chrześcijan z Polski. Ja usłyszałem po prostu, że jest liczba 25 tysięcy ewangelicznie wierzących chrześcijan na terenie Polski zarejestrowanych. Taka do mnie informacja doszła w Irlandii. I słuchajcie, tak jak dzisiaj z Piotrkiem rozmawialiśmy, gdyby nawet była druga połowa, powiedzmy, wiecie, no niezarejestrowanych, nie członków, no bo tak jest, nie wszyscy, prawda, są członkami, może gdzieś działają w jakichś innych wspólnotach, różnie to jest, prawda, ale nawet gdyby było nas 50 tysięcy tutaj w kraju, to jaki procent z tych 50 tysięcy ciągle jest w służbie i działa? Mnie to naprawdę zasmuciło, jak byłem w Irlandii. Po prostu zasmuciło mnie to potężnie i Bóg bardzo mocno włożył w Polskę, w moje serce. Jesteśmy tu po to, aby głosić, słuchajcie. Odpoczywać będziemy z Panem. I tak naprawdę nieważne, w jakim jesteśmy wieku, tam gdzie jesteście, bracia starsi, jesteście wielkim przykładem dla innych. A Bóg jest dobry, naprawdę dobry. Wiecie, wiem, gdzie byłem, wiem, ile ludzi zraniłem w swoim życiu, a teraz, gdy widzę, jak ludzie się nawracają, jak Duch Święty dotyka ich i widzę owoce tego, tego się nie da opisać. To nie ma większej radości, kiedy widzimy, jak pozyskujemy brata do Królestwa Bożego. Kiedy ktoś naradza się na nowo w więzieniu. Kiedy ktoś, kogo znaliśmy, się nawraca. Dzięki Bożej łasce mogłem widzieć, jak brat mojego wspólnika się nawrócił. Ponad rok temu. Płonie dla Boga. A jak miałem 15 lat, to on właśnie poczęstował mi amfetaminą jako pierwszy, co się uzależniłem. Dzisiaj jest z Panem. Jego żona nawróciła się 3 miesiące później. Bóg dał im dziecko. Nie mieli wcześniej dzieci. I gdy możemy widzieć te owoce, kiedy możemy widzieć, jak Bóg działa i porusza się, to nie ma wspanialszego pokarmu. Po prostu już pragnąć nie będziesz. Już pragnął więcej i więcej. I Bóg chce to czynić. Bóg chce działać w Kościele. Pragnę was błogosławić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i prosić was, głoście Ewangelię. Ja was proszę. Głoście Ewangelię tam, gdzie jesteście. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.